Szkoda czasu na złe seriale.
Szkoda czasu na złe seriale. Przy mikrofonie Zuzanna Piechowicz i w tym odcinku naszej audycji nie usłyszą Państwo Anny Piekutowskiej. Anna Piekutowska jest na zasłużonym urlopie, ale nie będę tutaj sama. Piotr Kubica z portalu tok.fm.pl i nasz sąsiad podcastowy z podcastu Projekcje.
Dzień dobry.
A porozmawiamy dzisiaj o jednym z najbardziej kultowych i ważnych rywalizacji w historii popkultury. Mamy dużo takich przykładów. Od Sophie Loren i Ginny Lollobrigidy, przez Britney Spears kontra Christina Aguilera, Backstreet Boys kontra NSYNC.
Blair kontra Oasis.
Oczywiście dużo mieliśmy w historii popkultury takich wielkich rywalizacji, ale jedną z największych rywalizacji, właściwie największą rywalizacją lat 80. był, nazwę to konfliktem, konflikt między Arnoldem Schwarzeneggerem i Sylwestrem Stallonem. Teraz ten konflikt, ta rywalizacja przeszły na mały ekran. Na dwóch platformach można obejrzeć seriale z jeden z Fubar z Arnoldem Schwarzeneggerem na Netflixie, drugi Król Tulsy, Tulsa King na Sky Showtime. Porozmawiamy o tych serialach, ale najpierw na samym początku powiedz mi, jak ty oceniasz, kto wygrał.
Wygrał Stallone.
Właśnie Sylwester Stallone w dokumencie o Arnoldzie Schwarzeneggerze twierdzi, że wygrał Arnold Schwarzenegger.
I on tam jeszcze mówi rzecz o filmie Rambo, z którą też się nie zgadzam, bo powiedział, że Rambo to jest tylko kino akcji, a ten pierwszy to wydaje mi się, że jest coś więcej. Ale tak, rzeczywiście powiedział, że to Schwarzenegger jest największy w tej kategorii. No ale jeżeli porównywać tylko seriale, to od razu mówię, że dużo bardziej mi się podobał ten serial Stallona. I jeżeli się przyjrzeć temu, jak się potoczyły ich kariery, to też u Sylwestra Stallona cały czas pojawiały się jakieś udane, ciekawe projekty. Schwarzenegger trochę zaliczył spadek tak w połowie lat 90. i wydaje mi się, że już potem nigdy się z tego spadku nie podniósł. A Stallone, tak, Stallone miał ciekawe projekty, chociażby Creed, ale też jakieś mniejsze role w Strażnikach Galaktyki, w Legionie Samobójców i tam jeszcze parę innych ciekawych projektów.
Myślę, że to zależy też, jaką kategorię do tego przyłożymy, bo moim zdaniem Sylwester Stallone miał ambitniejsze te projekty. To znaczy w Rambo czy Rockim, żeby wybrać te najbardziej popularne, jest więcej dla mnie treści ciekawych i jest to lepsze kino niż na przykład Terminator.
Wiesz co, to ja bym tak nie powiedział, że to jest lepsze kino, ale jest na pewno inne, bo Rambo i Rocky jeszcze mają w sobie coś takiego ducha kina lat 70. ambitnego, krytycznego, które chce coś powiedzieć o Ameryce. Te filmy z Alem Pacino i
no tak, to był trochę opowieści tak o wyrzutkach, o ludziach w kryzysie.
O ludziach z klasy robotniczej. Prawda? Te filmy też pokazywały trudne życie na amerykańskich ulicach. No i właśnie tam występował Gene Hackman, wspomniany Al Pacino, De Niro. I to, co zrobił Stallone w Rocky i to, co zrobił w Rambo, trochę ma klimat tych filmów. Ale też już jest wejściem w kino akcji. Jest pewnie bardziej, na pewno jest bardziej rozrywkowe niż powiedzmy taksówkarz, tak? Ale mimo wszystko to nie jest kino, w którym chodzi tylko o akcję. No ale Terminatora też bym bronił, to jest mądry film. Tylko, że no, jego się już nie da oglądać jako kino społeczno-obyczajowe. To jest takie science fiction z zacięciem do ostrzegania nas przed rzeczywistością, no ale zrobione przez Jamesa Camerona na najwyższym możliwym poziomie. Ale tak, zgadzam się z tobą, Stallone miał więcej filmów dla dorosłych. Źle to zabrzmiało. Stallone miał więcej filmów, które starają się być poważne, ambitne. Takim filmem był na przykład Copland. Nie wiem, czy ktoś jeszcze pamięta ten film. To był początek kariery Jamesa Mangolda, teraz jego Indiana Jones jest w kinach. Copland to jest film, w którym Stallone próbuje dotrzymać kroku takim gigantom kina jak Robert De Niro, Harvey Keitel czy Ray Liotta. Schwarzeneggera nigdy nie widzieliśmy w takim projekcie, więc jeżeli porównujemy, no to ja wolę filmografię Stallona mimo wszystko.
Tak, bo też Arnold Schwarzenegger miał więcej takich hitowych, kasowych produkcji, na przykład Bliźniacy, gdzie gra brata bliźniaka Danny'ego DeVito, co jest też śmiesznie jakoś odwzorowane w jednym z seriali, który też będziemy omawiać po skrócie informacji, czyli Fubar, tam pada takie hasło, że bohater grany przez Arnolda Schwarzeneggera mówi, I uwielbiam Dennego DeVito, on jest taki malutki, można go schować do kieszeni, tak? To jest takie puszczenie oka do jednego z bardziej wtedy kultowych filmów. Był też ten film, którym grał Jamie Lee Curtis, który też jest bardzo...
Prawdziwe kłamstwa, James
właśnie, True Lies, który też w tamtym czasie był kultowy, ale to wszystko są takie bardziej produkcje właśnie rozrywkowe, bardziej kasowe, bardziej nastawione na szerszego widza.
Schwarzenegger ciągnęło do komedii rodzinnej. Komedii dla całej rodziny. I zresztą Fubar jest właśnie, to miało być nowe prawdziwe kłamstwa, bo scenariusz jest bardzo podobny.
Tak, tak. Też myślę, że Schwarzenegger jest bardziej symboliczny, czyli jego kariera to nie tylko aktorstwo. Mamy kulturystę z Austrii, który później staje się aktorem, co wydawało się wtedy niemożliwe, i z serialu dokumentalnego na Netflixie Arnold widzimy, że to było pewne wyzwanie, to nie było takie proste, a później zrobił kolejną woltę, którą też uznawano za jednak praktycznie niemożliwą, czyli został gubernatorem Kalifornii.
No właśnie, wspomniałaś o tym dokumencie.
To jest potwornie nudne. Jest jak nudna laurka. Tak, wszystko, co najgorsze w serialu dokumentalnym tam jest.
Tak, on się nam przydał, bo to jest takie powtórzenie wiadomości przed audycją, ale tak, ten dokument...
Tak, taka ściąga. Dziękujemy Netflixie, ale nie warto było robić z tego serialu do tej audycji.
Trzyczęściowy jest podzielony na karierę kulturysty, karierę aktora i karierę polityka. No i on ma taką wartość ogólnoinformacyjną, ale nie wchodzimy za głęboko w tym dokumencie w nic.
Tak, szczególnie, że takie pewne sytuacje z życia Arnolda Schwarzeneggera, na przykład przy pierwszej kampanii wyszła kwestia molestowania seksualnego, która w tym serialu jest potraktowana tak, jakbyśmy byli pod koniec lat 90., a nie w 2023, myślę, gdzie jednak jesteśmy po mitu i może fakt zdejmowania góry od bikini koleżance z planu w windzie nie jest już czymś, co jest po prostu pewną drobnostką, tylko czymś poważniejszym.
Myślę, czy fakt, że każda sławna osoba, na której ciążą takie oskarżenia, by chciała, że jeżeli już by miała być potraktowana filmem dokumentalnym, to takim jak Arnold.
Tak, no to jest wręcz zadziwiające, że nie ma tam więcej na ten temat. Łącznie z tym, że nie wiem z jakiego powodu, ale żadna z tych kobiet się też nie wypowiada w tym serialu. Nie wiem, czy zostały zapytane, nie mamy tej informacji, czy zostały zapytane. Myślę, że gdyby ta historia odbyła się kilkanaście lat później, to nie zostałby wybrany Arnold Schwarzenegger po prostu gubernatorem Kalifornii. Mi tu wiele zmieniło i to widać bardzo wyraźnie, bo właściwie po takich oskarżeniach, po takim reportażu, gdzie kilka kobiet oskarża go o molestowanie seksualne, no nie wydarzyło się nic. Właściwie tam pada nawet hasło, że to mu dodało popularności.
Może to były inne czasy, może to kwestia polityki.
Albo wszyscy kochają Arnolda.
Może na oskarżenia w polityce się jakoś inaczej. To jest wielowątkowy temat, ale masz rację, na pewno dzisiaj by coś takiego nie przeszło. I dlatego ten dokument jest wyjęty z lat 90., ale w złym stylu.
Tak.
Tak samo jak ten serial. On
Fubar.
Też robi wrażenie czegoś, co nie nawiązuje do lat 90., ale jakby powstało wtedy.
Tak, bo o nim porozmawiałem po skrócie informacji. Jesienią jeszcze czeka nas premiera filmu o Sylwestrze Stallone, czy na Netflixie będzie film Sly, czyli widać, że tutaj też Netflix wyczuł, że może ten taki sentyment do lat, tym razem nie 90., tylko bardziej jednak 80., przyciągnie widzów i widzki przed ekrany. Ale wiesz, dla mnie też jest ciekawe, bo taką najbardziej słynną, pierwszą taką ważną rolą Arnolda Schwarzeneggera był Conan Barbarzyńca. Ja przed naszą rozmową próbowałam obejrzeć ten film i zdecydowanie tego filmu nie da się oglądać.
On ma swoich wielbicieli. To jest taki...
Pozdrawiamy serdecznie serialamopatok.fm. Przekonajcie mnie, co w tym filmie jest teraz w 2023.
Klasyk kina fantasy na pewno. Scenariusz Olivera Stone'a, co ciekawe. To też nie jest mój kubek kawy. Ale też komiksy nigdy nie były, szczerze mówiąc. To się zastarzało. Chociaż pewnie by trzeba dużo miejsca poświęcić, żeby ten film przeanalizować, no bo to jednak był sukces i to jest jakiś kamień chyba milowy w ogóle, jeżeli chodzi o takie kino w Hollywood i o karierę Arnolda, ale też bym nie powiedział, że to jest moja ulubiona pozycja w jego filmografii. Terminator żyje do dzisiaj, mimo tak. że właściwie żaden film o nim nie był udany po Terminatorze 2, to jednak to nadal jest jakoś tam rezonuje i się dobrze ogląda. Chociaż ciężko się ogląda filmy, które są aż tak znane, że go znasz zanim go obejrzysz, bo to jest wszędzie cytowane, to jest już sparodiowane i chciałbym kiedyś obejrzeć Terminatora na świeżo. Niestety to nie jest możliwe. A Dokonana mi się jakoś nie chce wracać.
Wiesz, jeszcze myślę, że jeżeli chodzi o ten konflikt, to takie wizerunkowe było to, że jednak Arnold Schwarzenegger wydawał się tym miłym gościem, trochę opowieścią o amerykańskim śnie. Sporo mamy też w tym filmie dokumentalnym o Arnoldzie, o jego dzieciństwie, ciężkim dzieciństwie, pełnym przemocy, że te wizerunki Sylwestra Stallone i Arnolda Schwarzeneggera były różne. Jednak Arnold wychodził na tego takiego bardzo ludzkiego, towarzyskiego. Sylwester Stallone wydawał się bardziej gwiazdorski w pewnym sensie.
Mniej prorodzinny.
Tak. Tutaj żona z Kennedy'ch. No później oczywiście kwestia zdrady i posiadania dziecka z osobą, która pracowała u nich w domu, co też jest moim zdaniem bardzo kwestią molestowania też seksualnego, tej zależności, kiedy jednak ktoś taki jak Arnold Schwarzenegger ma dziecko z osobą, która pracowała u nich w domu. Teraz w tym czasie jednak rozmawiamy o tym nie tylko jak o romansie pozamałżeńskim, tylko też o jakiejś zależności władzy, czego w tym dokumencie w ogóle nie ma.
Tak, no i komentuje to wszystko Arnold, to jemu jest oddany głos. Tak.
Nie ma dzieci jego z małżeństwa z Marią Schreier, nie ma jego byłej żony. Pojawia się przez chwilę ten Joseph, czyli ten syn z tego związku. Piękna laurka, nudna potwornie.
To jest zawsze ryzyko w przypadku takich dokumentów, gdzie wielki gwiazdor ma wystąpić w dokumencie. No to wiadomo, że on będzie starał się pokazać w jak najlepszym świetle, jak najbardziej kontrolować ten dokument, no ale podobnie było przy Last Dance, tym dokumencie o Chicago Bulls, gdzie przecież Michael Jordan i tam jeszcze paru innych no bardzo starali się pilnować tego, jak zostaną pokazani.
Dokument.
Ale no właśnie, tam jednak to nie przeszkodziło temu dokumentowi być ciekawym i takim pokazującym nowe rzeczy i pokazującym ich stronę, której nie chcieliby pokazać, może której nawet fani by nie chcieli zobaczyć. Także on, to jest w ogóle fenomenalny dokument.
Do zobaczenia na Netflixie The Last Dance.
Tak, no tego nie można powiedzieć o dokumencie Arnold.
Do naszej rozmowy wrócimy po skrócie informacji Radia Tok FM. Piotr Kubica, portal tokfm.pl, prowadzący podcastu Projekcje. Ja nazywam się Zuzanna Piechowicz, to jest audycja Szkoda Czasu na Złe Seriale. Po skrócie informacji wracamy do rozmowy.
Szkoda Czasu na Złe Seriale.
Szkoda Czasu na Złe Seriale. Przy mikrofonie Zuzanna Piechowicz. Anna Piekutowska jest na zasłużonym urlopie, ale razem ze mną Piotr Kubica. Jeszcze raz dzień dobry.
Dzień dobry.
Portal tokfm.pl. Prowadzący podcastu Projekcje o filmach. Bardzo Państwu ten podcast polecam. A my rozmawiamy o rywalizacji między Arnoldem Schwarzeneggerem a Sylwestrem Stallone. Ja jeszcze, zanim przejdziemy do serialu FUBAR, czyli tego serialu od Netflixa z Arnoldem Schwarzeneggerem, chciałam zwrócić uwagę na jeden wątek, bo ten powrót Arnolda Schwarzeneggera i Sylwestra Stallone w tym samym momencie jest, łączy się też trochę z powrotem Harrisona Forda w roli Indiana Jonesa. Czyli mamy właściwie trzech kultowych aktorów, którzy w jakiś sposób opowiadają o swojej starości, bo w każdym z tych seriali i w ostatnim Indianie Jonesie jednak temat starości jest ważny i to jest w pewien sposób nowe dla popkultury, żeby aż takie gwiazdy zabierały w tym głos. Mieliśmy oczywiście The Kominsky Method, czyli Michaela Douglasa i Alana Arkina mówiących o starości, ale jednak to jest coś zupełnie innego, bo tutaj kino akcji, kino przygodowe zaczyna mówić o starości.
Tak. I ona mówi o tej starości w kontekście konfliktu z młodością. W obu tych serialach cały czas...
I w Indianie Jonesie.
Tak, jest zabawa tym takim konfliktem pokoleń, boomerzy kontra zetki, czy tam milenialsi. I zbawienie się stereotypami. Myślę, że Tulsa King, czyli ten serial Stallona, to robi inteligentniej. No tak, ale aż się prosi. No, w Indianie Jonesie też myślę, że to się udało i W każdym filmie o Indianie Jonesie studenci są w niego zapatrzeni, w tym ostatnim już mniej, więc dużo smaczków wyciągają z tego. Podobało mi się w Tulsa King, że tam są jakieś złośliwości pod adresem młodych i są tak boomersko bardzo formułowane, ale myślę, że to jest jednak... że tego nie mówią twórcy serialu, tylko mówi bohater, który spędził 25 lat w więzieniu i jest... nie nadąża za rzeczywistością, więc to było, myślę, że... no bo żartowanie z Zetek i to jest trochę spacer po linie i łatwo się wyłożyć i mówić jakieś straszne banały i przekłamania. No wydaje mi się, że tutaj to się nie stało jednak mimo wszystko.
Tak, i to też myślę, że w Indianie Jonesie się nie stało. Zaraz zostawię już tego Harrisona Forda, chociaż jeszcze dopowiem.
I on też wrócił, to znaczy wrócił, on też się pojawił na ekranie. Harrison Ford też ma swój serial, Kevin Costner też ma swój serial, więc z tego się robi duży trend.
Tak, Kevin Costner trochę w innej wersji. Harrison Ford ma też serię, w którym ta starość jest ważna, czyli Serial Shrinking. On tam nie gra głównej postaci, ale gra takiego mentora. Jest naprawdę to ciekawe. Na Apple TV Plus można zobaczyć. Fani, fanki Teda Lasso w tym serialu na pewno odnajdą dużo radości. Ale to może właśnie porozmawiamy trochę, porównując dwa seriale, bo mamy tak. Mamy Fubar z Arnoldem Schwarzeneggerem. To jest opowieść o tym, że Arnold Schwarzenegger, grana przez niego postać Luke, jest agentem CIA i jego rodzina na ten temat nic nie wie. Od razu w pierwszym odcinku okazuje się, że jego córka też została zwerbowana przez CIA i w wyniku zbiegu okoliczności muszą razem współpracować. Ten serial jest do obejrzenia na Netflixie. Ten drugi serial, czyli Tulsa King, Król Tulsy, to jest serial Sky Showtime. Sylvester Stallone gra gangstera, który wychodzi po 25 latach z więzienia. Odsiedział wyrok za swojego szefa, za morderstwo. Całkowicie rozwaliły mu się relacje rodzinne, no i zostaje wysłany, żeby przejąć Tulsę, bo w wyniku jakiejś nagrody, jakiegoś zadośćuczynienia, jakiegoś wyróżnienia wyjeżdża do Tulsy. Przyznam, że jedyne skojarzenie popkulturowe z Tulsą mam takie, że Chandler Bing z Przyjaciół kiedyś został zesłany do Tulsy, bo zasnął na zebraniu. Nic więcej. I myślę, że to jest też tutaj dobrze zagrane, że ta Tulsa to jest taki koniec świata.
To chyba też jest taka amerykańska perspektywa, bo to wcale nie jest... Tam mieszka dużo osób i to cała Oklahoma to nie jest... Wiesz, no to nie jest aż takie małe, nic nieznaczące miejsce, no ale on jest z Nowego Jorku, jest naprawdę świetnie ubranym takim nowojorskim wyjadaczem i dla niego ta kowbojska Tulsa jest zupełnie obcym miejscem. Zwróciłaś uwagę, jak świetnie wygląda Stallone w tym serialu?
Tak, on się bardzo... No, jest pokazany jako taki przystojny gangster.
Który ma świetne garnitury. Tak. Nie wiem, ile ich ma w tym serialu. Dużo. To jest też tam swoją drogą ciekawe, bo on z biegiem czasu modowo się bardziej przestawia na to, jak się ludzie tam ubierają. Zmienia krawat na przykład na taki bardziej tamtejszy. Tam jest dużo opozycji, tak? Czyli starsi, młodsi, Nowy Jork, Tulsa, włoska mafia kontra jakaś tam drobna przestępczość właśnie te gangi motocyklowe i tak dalej. To jest dobrze napisany scenariusz.
I on jest zabawny momentami i nie w taki chamski, oczywisty sposób, bo Fubar bardzo stara się być zabawnym serialem.
W taki sitcomowy sposób, są takie żarciochy.
Takie 90'sowe bardzo, tak?
A Tulsa ma dużo poważniejszy ton, dużo bardziej mroczny ton, ale jest przy tym zabawna. I tam są naprawdę takie skrzące się humorem dialogi, który bym się nie spodziewał ani tylu, ani tak dobrych.
No to jest niezwykle dobry serial. Myślę, że gdyby to był serial, który jest na bardziej popularnej platformie typu HBO Max czy Netflix, to byśmy masowo oglądali, ale jak weszło Sky Showtime do Polski, to tam jest bardzo dużo treści i myślę, że on się siłą rzeczy tak nie wybił, czego żałuję, a Fubar, jak oglądałam, to wiesz, miałam takie skojarzenie, nie wiem, czy pamiętasz takie filmy Mali Agenci? Na przełomie lat 90. i 2000 to były takie filmy
Ale z całym szacunkiem dla małych agentów, bo to ma swoją publiczność, to jest dla dzieci.
No tak, ale ja miałam takie poczucie, bo Mali Agenci to jest takie filmy o tym, że tam grał między innymi Antonio Banderas, że rodzice są agentami, znikają i w związku z tym dwójka rodzeństwa staje się agentami, żeby uratować tych rodziców.
I... Ale to jest świadoma produkcja.
Tak. A ja myślę, to, nie że ten... to wyszło tak przy okazji.
Niechcący. No. To znaczy, to z zamierzeniem miało, to miało być i lekkie, i o rodzinie, czyli coś, co Schwarzenegger bardzo lubi i to udowodnił wiele razy w trakcie jego kariery, no ale lepiej mu to kiedyś wychodziło. Natomiast Tulsa dla mnie to jest jeden z najjaśniejszych punktów w ogóle dokonań Sylwestra Stallone. I jako jego aktorskich dokonań, bo jest on tam błyszczy, to jest po prostu na niego uszyte tak jak te garnitury. I serial jako serial się broni, bo może to nie jest Breaking Bad, albo Wire, albo nie wiem, Sukcesja, ale w swojej kategorii to jest absolutny top. I tutaj myślę, że zasługa scenarzystów, bo to są ludzie, którzy mają na koncie Wilka z Wall Street, Zakazane Imperium, Soprano, znaczy Rodzinę Soprano, no i Sicario, jeden z moich ulubionych filmów w ogóle ostatnich, nie wiem, 20 lat, więc...
Robiłeś chyba podcast na temat Sicario?
Wiesz, tych podcastów było tyle, ale jeżeli nie zrobiłem, to muszę zrobić, bo uwielbiam ten film. Myślę, że on jest jeszcze lepszy niż się o nim mówi.
To jest ten moment, w którym nie wiem, czy rozmawiałam z tobą na temat tego filmu, czy...
czy na temat zrobienia rozmowy na temat tego...
czy słyszałam twój podcast, to taka pułapka.
Bo ja tak mam, że chodzę po korytarzach tutaj w radiu i mówię o moich ulubionych filmach i ludzie już nie wiedzą, czy to był podcast, czy im zawracałem głowę, jak akurat mieli chwilę czasu między audycjami i próbowali zrobić coś innego. No w każdym razie świetni scenarzyści. Fubar też ma przecież kompetentnych scenarzystów, ale trochę z innej półki, bo to jest Jack Reacher, co oni tam jeszcze zrobili? No właśnie takie sensacyjne gatunkowe rzeczy. Skorpion. Na przykład jest coś takiego. Nick Santor odpowiada za Fubar. No i to miała być kolejna taka produkcja.
To jest na pewno produkcja, która miała trafić do szerszej publiczności, być bardziej komercyjna, ale myślę, że to nie wyszło, bo te postaci są bardzo plastikowe. Tam mamy ta linia tej osi, o której mówiłeś, generacyjnej, to jest ta córka i ten ojciec. Jakieś tam pretensje o za dużo pracy, bo to jest tak, mamy tą warstwę zagadki CIA i misji i mamy tą rodzinną i każda z nich jest dość plastikowa i sztuczna niestety. Czyli zarówno ten wątek rodziny i kryzysu rodzinnego jest sztuczny, jak i ten wątek tej misji nie jest porywający. To znaczy to, kogo oni ścigają. Miało to potencjał jako historia, ale to jest po prostu niedowiezione.
Ja myślę, że ta historia jest najprawdziwsza dla Arnolda, no bo tutaj można znaleźć jego autobiograficzne wątki. On już w zjechanym przez nas dokumencie mówił, że kariera mu zabrała kontakt z dziećmi, że żałuje tego, co się stało w jego związku. No i on jest właśnie kogoś takiego gra w tym serialu. No, niestety plastikowy jest też drugi plan. Fubar.
On to jest najbardziej plastikowy.
Ludzie gagi. Ludzie gagi wyjęci ze złych sitcomów. W Tulsa King są takie pełnokrwiste, niejednoznaczne, zaskakujące postacie, które mają swoje życie, które mają dużo do powiedzenia, jakieś dramaty przeżywają. Więc tutaj jest też mocny kontrast między tymi dwiema produkcjami.
Ja właściwie mi jest trudno znaleźć jakieś minusy tego Króla Tulsy jako serialu.
Wiesz, co ja się zastanawiałem, czy w tym podcaście, w twoim, w waszym podcaście, nie należy się trochę przyczepić, albo chociaż zastanowić...
Do kobiet. Do braku ciekawych kobiet.
Wiesz, tak, tam jest brak ciekawych kobiet, bo mi się wydaje, że tam jest troszkę gloryfikowany machizm, co ja w ogóle... Ja się tego nie czepiam, bo mamy Stallona, który gra gangstera i który tęskni ze starymi czasami, więc ten machizm tam jest...
Znaczy, moim zdaniem to jest krytyka machizmu.
Tak? Uważasz, że to jest krytyka?
Że to jest puszczenie oka, że Stallone i to, co on w sobą reprezentuje, wyrwane po tych 25 latach we współczesności, to po prostu nie pasuje.
Odstaje. Ale z drugiej strony jest tak cool.
Tak, jest cool, to prawda.
Się zastanawiałem, jak to odbierzesz.
Nie, to dla mnie to jest pokazanie, że pewne rzeczy mogą pojedyncze wydawać się cool, ale że jednak on najwięcej zyskuje wtedy, kiedy zaczyna słuchać na przykład tego młodszego współpracownika, tak. 25-latka, czarnego, który nie idzie na studia, który szuka jakiejś innej drogi. Tu jest ten konflikt pokoleń.
Trochę jak te żarty z Zetek. Jak on żartuje z tych Zetek, to on się bardziej ośmiesza niż...
Tak,
ale
tak,
jest mimo wszystko pokazany ciepło. To nie jest sąd nad Sylwestrem Stallonem i tego, co on tam reprezentował swoją karierą na pewno. Więc dla fanów Stallona to jest obowiązkowa pozycja.
No wiesz, no tam są takie sceny, w których on mówi o tym, że kocha swoją córkę i mówi to nie tak sztucznie, tylko mówi o jakimś cierpieniu związanym z tym, jak ona go odwiedzała w więzieniu, dlaczego zdecydował się urwać ten kontakt. Czyli też jest dużo o tym, co mu ten maczyzm zabiera. Co ta toksyczna męskość mu zabrała w różny sposób.
Ale kobiece postaci ci się nie podobały? Bo mi właśnie...
Wiesz co, no ta agentka, z którą on ma jakiś tam romans, jakąś relację, nie jest zbyt porywająca.
Taka jakoś... nowa femme fatale, bo ona tam jest plot twist.
Tak.
Pod koniec, więc to chyba jest to. Ale jest taka... Na pewno nie jest to dama w opresji. Zresztą łącznie z tą córką chyba tam... aż tak się nie wpisuje w ten kontekst. To są kobiety sukcesu, które wiedzą, czego chcą.
Ale nie są tak ciekawie narysowane, jak męskie postaci.
Dobra,
ale
też, tak, to prawda.
Ale to nie jest też rażące. To nie jest tak, że to jest jakaś duża różnica i że to jest dramatyczne.
Ale chłopaki są najfajniejsze. Tak. I mają najciekawsze przygody, no i rozterki.
Do naszej dyskusji wrócimy po skrócie informacji Radia Tok FM. Piotr Kubica, portal tokfm.pl i autor podcastu Projekcje o filmach. Bardzo Państwu ten podcast polecam. Ja nazywam się Zuzanna Piechowicz, a to jest audycja Szkoda Czasu na Złe Seriale.
Szkoda Czasu na Złe Seriale.
Szkoda Czasu na Złe Seriale. Przy mikrofonie Zuzanna Piechowicz, Anna Piekutowska na zasłużonym urlopie, a razem ze mną Piotr Kubica. Cześć jeszcze raz.
Cześć.
Portal tok.fm.pl, autor podcastu Projekcje, podcastu o filmach, nasz podcastowy sąsiad. Bardzo polecam Państwu ten podcast. Rozmawiamy o rywalizacji między Arnoldem Schwarzeneggerem a Sylwestrem Stallone. Ta rywalizacja ma teraz odsłonę serialową. Na Netflixie można obejrzeć serial FUBAR, na Sky Showtime serial Tulsa King. Jesteśmy tutaj zgodni, że ten drugi serial jest dużo lepszy, dużo ważniejszy. Ale porozmawiajmy jeszcze trochę o problemach FUBAR, bo to, że Tulsa King możemy tutaj chwalić za różne rzeczy, to jedno, ale FUBAR ma też taki problem tego, że ta prawdziwość postaci, prawdziwość tej historii, i nie chodzi mi o tą prawdziwość, że to mogłoby się wydarzyć, tylko o taką prawdziwość motywacji, sposobów działania, relacji, jest jednak tak absurdalna, znaczy i ta bohaterka jest tam w grupie bohaterka, która jest lesbijką, jest tak źle stereotypowo opisana i tak jest nawet nie wiem jakiego tutaj przymiotnika użyć, ale po prostu...
Przerysowana.
Mam problem z tą postacią, bo moim zdaniem jest taki moment, kiedy śmianie się ze stereotypów naprawdę przestaje być śmieszne i to jest tak, że kiedy ona wchodzi i zaczyna mówić o na przykład słodkim tyłeczku jednej z bohaterek, jest to po prostu tak przekombinowane, że po prostu aż żenujące.
To są dialogi z sitcomów, takich sitcomów, które złych. Się teraz krytykuje, z których się kiedyś śmieliśmy, a teraz wszyscy na to patrzą, to było problematyczne jednak. No więc...
Ale nie chodzi o problematyczne, tylko
ale takie...
żenujące, wiesz, nieśmieszne.
No ja się tam ani razu nie uśmiechnąłem przez cały serial. Podobało mi się pod koniec, że może akcja się podkręciła, ale ta akcja to też jest tak pokazana, jakby nie było ostatnich 20 lat w kinie akcji. To jest naprawdę archaiczne.
Tak, i w każdym aspekcie, co jest też szkoda, bo wziąć Arnolda Schwarzeneggera do czegoś, co się odnosi właśnie do prawdziwych kłamstw, czy nawet trochę momentami do bliźniaków, co znajduje te odwzorowania z różnych produkcji, to miało bardzo duży potencjał. Mhm. Sam fakt, że Arnold Schwarzenegger gra główną rolę, sprawia, że część widowni mogłaby po prostu tylko dlatego sięgnąć po ten serial. A tutaj to się tak bardzo nie udało. Dla mnie to jest tak bardzo nieudane, jakby tak zestawić te seriale Tulsa King i FUBAR, to tak jakby zestawić film Rambo i film Commando z Arnoldem Schwarzeneggerem.
Albo Rambo 2.
Nie wiem, czy pamiętasz Commando?
Tak, tak, tak. Ale wiesz co? Commando jakoś cieszy. Można wziąć Arnolda Schwarzeneggera i zrobić z nim produkcję, która po prostu będzie taką nostalgiczną podróżą i nie wniesie zupełnie niczego nowego w nic. I będziesz się nostalgicznie cieszyła, że jeszcze raz sobie oglądasz coś, co oglądałaś w dzieciństwie albo jako nastolatka i była z tego jakoś frajda. To udowodnił znowu Stallone. Stallone miał takie filmy, które się nazywały Niezniszczalni i to polegało na tym, że panowie się zorientowali, że już trochę ich czas przeminął, więc chcieliby pograć na nostalgii i jeszcze raz się pobawić. I to było takie Avengers, zanim nakręcono Avengers, największe gwiazdy kina akcji zebrały się razem i zrobiły to, co im wychodziło najlepiej, bez żadnej nadbudowy, bez żadnego dodawania niczego innego, niczego więcej, żadnego, nie wiem,
przesłania,
nowego spojrzenia, cokolwiek, dostosowywania się do czegokolwiek. Po prostu robimy jeszcze raz to samo dla frajdy. Więc wystarczyłoby, żeby Fubar był taki. No i nie jest taki. To nawet nie jest to. To nawet nie jest fanserwis.
Tak, i myślę, że tutaj też ta próba przekazania czegoś głębszego jest też dość taka... Przez to, że jest koślawa, to ja cały czas przychodzi mi do głowy słowo żenujące. To znaczy, to jest w ogóle ta żenada, była czym, co mi towarzyszyło przez cały ten serial. Ale jednocześnie muszę przyznać, że no, obejrzałam go do końca.
No, bo tutaj nam rzetelność nakazuje, ale wiesz co, ja naprawdę nie chciałem tego oglądać do końca. Ja nie mogłem obejrzeć pierwszego odcinka do końca.
Tak, to było trudne rzeczywiście. Nie przywiązuje się do tych bohaterów, nie kibicuje się im. Patrzy się też na tego Arnolda Schwarzeneggera, który nie ma żadnego aspektu wieku w całej tej historii. To znaczy, poza żartami z wieku nie ma tam na przykład różnych fizycznych ograniczeń, co się pojawia w Indianie Jonesie na przykład.
Wiesz co, no ale w sumie Stallone też nie ma tego problemu. On tam jest bardzo takim fizycznie sprawnym. Znaczy, on jest tam prawie 80-latkiem, który korzysta z przywilejów, powiedzmy, 40-latka.
Tak, ale tam jest...
Jest faktycznie niezniszczalny, jak głosi tytuł jednego z jego filmów.
Wiesz co, ale jest też tak, że jest to ograne w pewien sposób w Królu Tulsy, że tam ta kobieta, z którą jest w relacji, która jest przed 40, między 30 a 40 lat, kiedy ona dowiaduje się, że on ma 75 lat, to mówi, myślałam, że jesteś dobrze zachowanym 50-latkiem.
No i tutaj Stallone sobie robi po prostu miły prezent, myślę, że...
No tak, no nie zabierajmy mu tego, ale...
Nie, a Schwarzenegger sobie nie robi.
Nie robi sobie, jest udawane, że to jest nic...
Tak, przez to, że udajemy, że on jest ciągle tym samym Schwarzeneggerem, to jakoś ten upływ czasu bardziej jest widoczny, paradoksalnie.
Jest jedna scena, w której widać, że on już nie jest Arnoldem Schwarzeneggerem takim klasycznym, kiedy musi podnieść takie wieko bardzo ciężkie, betonowe. No i wyobrażam sobie, że te inne produkcje, Conan Barbarzyńca czy Terminator by to zrobił po prostu tak, o... A tutaj bierze taką, coś, czym musi to podważyć, a i tak podnosi coś niezwykle ciężkiego. Wiek pojawia się tylko w kwestii nastawienia, nie pojawia się w kwestii fizyczności. Uważam, że to też jest zmarnowany jakiś potencjał, bo opowiadanie o starości, o starzeniu się w kinie akcji jest też opowieścią o pewnych niemożnościach fizycznych. I to jest stracona szansa, żeby powiedzieć coś ciekawego albo dorzucić coś, co będzie jakimś takim twistem w tej historii.
No obaj panowie nie mają ochoty o takich rzeczach za bardzo rozmawiać. Nadal ćwiczą, chodzą na siłownię na pewno. I
tutaj brawa dla Harrisona Forda, który się pojawia w tej historii, bo i w Indianie Jonesie to się pojawia i w tym wspomnianym serialu Shrinking też kwestia fizyczności, nawet chorowania się pojawia. Czyli w Shrinking ta postać Harrisona Forda cierpi na chorobę Parkinsona.
Chociaż to jest inny aktor. To nigdy nie był Tytan. To nigdy nie był Stallone, nigdy nie był Schwarzenegger. To no, jest tak. Bohater kina akcji, ale innej akcji. I
nie opartej na fizyczności.
Trochę jak Bruce Willis. Znaczy, jeżeli on był bohaterem kina akcji, to nigdy takim, wiesz, nad człowiekiem, od którego nikt nie jest silniejszy. To bardziej taki Bruce Willis ze Szklanej Pułapki. No chociaż to jest Indiana Jones, nie trzeba tłumaczyć, kim jest Harrison Ford w kinie akcji, bo to jest ten. Ale te jego role nigdy nie bazowały na gigantycznej muskulaturze, więc może mu jest po prostu... skoro na nim nie ciąży ten atrybut, to może mu jest łatwiej. Nie wiem. Ciekawe jest, że te dwa seriale na papierze są tym samym. czyli stary Wyga, bohater kina akcji, bohater takiego bardzo męskiego, wiesz w jakim rozumieniu, w takim już totalnie tradycyjnym rozumieniu męskiego kina akcji, mierzy się ze swoją przeszłością, ze swoją taką spuścizną, rozlicza się ze swoim życiem, próbuje jakoś życie rodzinne uporządkować, próbuje po raz kolejny sprostać zadaniom, przecież z którymi się zmagał całe życie i czy da radę, więc z czegoś, co mogliśmy dostać dwa te same seriale, dostaliśmy dwie totalnie różne produkcje.
Z czego jedna jest bardziej prawdziwa i jest bardziej szczera o jakiejś utracie, bardziej taka stworzona, żeby powiedzieć coś mądrego, czyli ten Król Tulsy, chociaż Fubar zostawia nas w takim momencie, w którym Netflix dał sobie szansę na zrobienie drugiego sezonu.
Schwarzenegger zasługuje na coś lepszego.
Tak.
I zasługuje na taki swój wielki powrót. Chociaż on był zawsze obecny. Tylko, że nie miał takiego hitu, o którym by wszyscy powiedzieli, że jest naprawdę udany. I bardzo bym go chciał zobaczyć w takim wydaniu.
Ja to, jeżeli już mówimy o takich marzeniach, to ja bym chciała ich zobaczyć we dwóch w jakiejś produkcji może.
Takie się pojawiały. Był taki film o ucieczce z więzienia. No byli ci wspomniani Niezniszczalni, tak. Gdzie oni się też pojawiają razem, więc...
Ale
też nie było... Nigdy nie mieliśmy ich wersji Gorączki, gdzie się spotykają De Niro i Pacino i naprawdę to jest film. Także to też bym chciał zobaczyć.
Zobaczymy jeszcze, co będzie w tym filmie dokumentalnym o Sylwestrze Stallone. Może to będzie bardziej udana produkcja niż serial dokumentalny.
Powinien przyjść Schwarzenegger do tego dokumentu i powiedzieć, że to Stallone był królem, żeby było ładnie i...
Tak, ukłon każdego jednego drugiego. Chociaż ja miałam takie myśli, że te sceny z serialu dokumentalnego z Sylwestrem Stallone są scenami, mogą być scenami z filmu, czyli że może to się odbywać przy jednym nagraniu, bo przecież mamy tę samą platformę, która wyprodukowała oba, że zrobili to po prostu za jednym razem.
Chciałbym się więcej dowiedzieć o Stallone, niż dowiedziałem się o Schwarzeneggerze z tego dokumentu, który już można oglądać.
Ja myślę, że też mam nadzieję, że on będzie bardziej uczciwy wobec widzów i bardziej taki jednak realny, nie laurkowy, bo mam wrażenie, o ironio, że ja po tym serialu dokumentalnym straciłam trochę sympatii do Arnolda Schwarzeneggera, bo ja jednak lubię ludzi z krwi i kości i nawet kiedy on mówi, że to molestowanie seksualne było złe dla mnie, no i nie jest w tym jakiś przekonywujący.
Jest jakiś taki nieudany PR wokół tego.
Tak. W ogóle nie jest to autentyczne, więc myślę, że to jeszcze jest przed nami, ale wiesz, też myślę o takim powrocie do gwiazd z lat 80. i 90. Na przykład takim filmem, który był bardzo dla mnie udany, biograficzny, jest film o Pameli Anderson, w którym też ona gra główną rolę, w sensie, że to jest jej historia, ale jednak jest to opowiedziane tak, że to jest ciekawe, że to ma jakiś, to o czymś mówi, to jest jakąś opowieścią, nie jest aż tak laurkowe. I myślę, że to się dużo lepiej ogląda. Mam nadzieję, że film Slaj taki będzie.
I nie zapomnijcie obejrzeć Tulsa King.
Na Sky Showtime, Fubar na Netflixie, tak samo jak serial dokumentalny o Arnoldzie. Bardzo ci dziękuję. Piotr Kubica, portal TOK.fm.pl i autor podcastu Projekcje również na TOK.fm. Ja nazywam się Zuzanna Piechowicz. Anna Piekutowska wraca za tydzień. Więc do usłyszenia, jak zawsze, w sobotę po 18:00. Dobrego oglądania.